Dzień dobry, witam Państwa, Małgorzata Wojciechowska. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Gość Dnia. Dziś obchodzimy 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i temu właśnie będzie poświęcona nasza audycja. Moim i Państwa gościem jest dr Bogumiła Umińska, kierownik działu historycznego z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Witam serdecznie Pani doktor.
Witam Panią redaktor, witam Państwa.
Wydaje mi się, że nie możemy dzisiaj nie nakreślić krótkiego rysu historycznego tego wydarzenia. Czy mogłaby Pani przypomnieć, co działo się 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie?
Tak, właśnie tego dnia oczywiście, zgodnie z rozkazem dowódcy Armii Krajowej, generała Tadeusza Komorowskiego-Bora, wybuchło powstanie. Powstanie to militarnie skierowane było przeciwko znienawidzonemu od września 1939 roku niemieckiemu okupantowi, a politycznie przeciw czyhającym na przejęcie władzy, przygotowanym już do tego, jak wiemy, Sowietom. Mobilizacja na wyznaczoną godzinę W, godzinę 17, dotyczyła około 50 tysięcy żołnierzy, którymi dysponowały oddziały okręgu Warszawa AK. Były one rozłożone w 8 obwodach miasta, więc nie była to taka prosta sytuacja, tym bardziej, że rozkaz wydany praktycznie na 48 godzin przed wybuchem do niektórych dowódców obwodów docierał niemal w ostatnich godzinach. Do godziny W po stronie AK zmobilizowano około 20 tysięcy żołnierzy, głównie młodych ludzi. Do wielu informacji o mobilizacji nie dotarły. Do walk dołączali później. Powstańcy byli bardzo słabo uzbrojeni, co należy podkreślić. Jedynie co czwarty z nich miał sprawną broń szturmową. Jednak o wyznaczonej godzinie jednostki Okręgu Warszawskiego AK i oddziały dyspozycyjne Komendy Głównej Armii Krajowej zaatakowały niemieckie obiekty we wszystkich dzielnicach okupowanej Warszawy. Wielkim sukcesem w tym dniu było zdobycie prestiżowego wieżowca Prudential przy Placu Napoleona, najwyższego w Polsce, jednego z najwyższych w Europie, który był takim wręcz symbolem nowoczesnej Warszawy, a jego zdobycie wówczas, zawieszenie biało-czerwonej flagi, takim symbolem triumfu powstańców. Dzisiaj ten plac, jak wiemy, nosi nazwę Powstańców Warszawy. Tego dnia powstańcom udało się też opanować elektrownie na Powiślu, gmach ratusza, wielkie niemieckie magazyny żywności i wiele innych obiektów. Mimo że zdobycze dalekie były od oczekiwanych, Niemcy bowiem, choć zaskoczeni tym zrywem, zdołali utrzymać najważniejsze obiekty, takie jak mosty, dworce, lotniska. To jednak należy podkreślić, że pierwsze dni powstania przynosiły wiele sukcesów. Zaczęła jawnie działać polska administracja cywilna, funkcjonowały szpitale, kolportowano prasę, panowała wręcz wielka euforia. Cieszono się z długo oczekiwanej wolności, mając nadzieję, że będzie ona coraz większa i trwała. Tak jednak się nie stało. Nie nadeszła, jak wiemy, oczekiwana pomoc państw sprzymierzonych.
Pani doktor, można powiedzieć, że doskonale się składa to, że się dzisiaj widzimy, ponieważ w dniu jutrzejszym zostanie w Muzeum Szlachty Mazowieckiej otwarta wystawa Ciechanowianie w Powstaniu Warszawskim. Pani jest kuratorem tej wystawy i chciałabym Panią zapytać o przygotowania do niej, jak one długo trwały.
Jeśli chodzi o samą wystawę, to z uwagi na fakt, iż tematyka ta jest domeną specjalnie do tego powołanego, funkcjonującego znakomicie od 20 lat Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Warszawy, a także w ogóle stolicy, gdzie odbywają się uroczystości centralne, które, można powiedzieć, niesłabnącym, a wręcz potęgującym echem rozbrzmiewają na całą Polskę. Tak więc tak naprawdę nigdy nie myślałam o tego typu wystawie. W Ciechanowie pamiętamy o naszych bohaterach, składając kwiaty pod pomnikiem im poświęconym. Odbywa się apel pamięci. Od kilku lat za sprawą Biblioteki Powiatowej rozbrzmiewają powstańcze piosenki w naszym mieście. Jednak w pewnym momencie doszłyśmy z koleżanką z działu Urszulą Adamowską, jak współautorką tej wystawy, że 80. rocznica wybuchu powstania jest chyba takim najwyższym czasem, żeby może pokłonić się bezpośrednio naszym ciechanowskim bohaterom, żeby nie byli oni w tych uroczystościach tacy anonimowi, żeby można było poznać ich jak najwięcej, przybliżyć ich sylwetki, udział w powstaniu. Natomiast jeśli chodzi o czas, to było go bardzo mało. Decyzja była podjęta spontanicznie. Wkrótce po wernisażu wystawy Józef Wyżyskim we wrześniu ubiegłego roku. Bardzo pracochłonnej, bo z publikacją badawczą i tak naprawdę prace nad wystawą z uwagi na inne jeszcze zadania miałyśmy rozpocząć od stycznia tego roku, ale z uwagi na losowe zdarzenie zdrowotne, które mnie dotknęło, został ten czas skrócony do niecałych 4 miesięcy. Terminu wernisażu przełożyć oczywiście nie można było, tak więc jest to naprawdę wielki wysiłek, ale myślę, że było warto.
Pani doktor, a jak przedstawia się udział mieszkańców Ciechanowa w tym wydarzeniu?
No właśnie, żeby przedstawić udział Ciechanowian w powstaniu, trzeba było dokonać pewnej analizy ich biogramów, żeby stworzyć z tego pewną, nazwijmy to, kompozycję. Wystawa taki ma charakter twórczy. Prezentujemy sylwetki około 130 naszych bohaterów związanych z ziemią ciechanowską, to znaczy powiatem przede wszystkim ciechanowskim. Badaniem objęłyśmy osoby zarówno urodzone na terenie miasta i powiatu, czyli takich rdzennych, nazwijmy to, Ciechanowian, osiadłych tutaj z rodzinami w okresie międzywojennym także, ale również tych, których los do naszego miasta rzucił dopiero po wojnie. Z analizy tych biogramów wynika, że większość z nich do powstania była naprawdę przygotowana. To nie był taki nagły wyjazd do Warszawy i spontaniczny udział. Starsi mieszkali tam już przed wybuchem wojny, kończyli studia, pracowali. Młodsi wraz z rodzicami osiedli w stolicy po wybuchu wojny. W konspiracji kończyli szkoły, niektórzy podstawowe, niektórzy średnie. Wszyscy praktycznie, niezależnie od wieku. Tu należy podkreślić, że mieliśmy powstańców od wieku od 15 roku a najstarsi 61 lat. Także ta rozpiętość była bardzo szeroka. No cóż, oni oczywiście angażowali się jednocześnie w ruch konspiracyjny. Niektórzy już w Związek Walki Zbrojnej. Potem w AK przechodzili odpowiednie szkolenia i wchodzili w struktury sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego. Oczywiście rola, zadania, których podejmowali się Ciechanowianie, były oczywiście różne w zależności od wieku, wykształcenia i przeszkolenia. Nie zawsze był to też udział militarny. Generalnie Ciechanowianie byli aktywni, trzeba podkreślić, we wszystkich niemal dzielnicach walczącej Warszawy. Mówię tu o takim zaangażowaniu militarnym. Na wystawie poznajemy ich poprzez udział w poszczególnych formacjach. I tak na przykład wiemy, że walczący w batalionie Kiliński mieli swój udział właśnie już 1 sierpnia, o którym wspominałyśmy, w spektakularnych akcjach zdobycia wieżowca Prudential. Drugiego dnia powstańcy tego batalionu zdobyli pocztę główną, potem mieli udział w zdobyciu gmachu Pasty, co było takim jednym z największych sukcesów powstania warszawskiego. W tym batalionie walczyli m.in. Aleksander Sędzimir, bratanek Aleksandry Bąkowskiej, nam wszystkim znanej, czy 18-letni Bronisław Jaszczak z Ciechanowa, który wkrótce zginął. W pułku Baszta na przykład, który walczył w największym obwodzie, jakim był Mokotów, zaangażowani byli Ciechanowianie, m.in. pani Anna Olszewska, córka właścicieli ziemskich z Rykaczewa, siostra znanego nam farmaceuty świętej pamięci Jerzego Olszewskiego, która ranna przeszła kanałami z Mokotowa do Śródmieścia, długo potem była leczona w Anglii, gdzie już tam została, osiedliła się. Głównymi obiektami natarcia tej formacji były m.in. niemieckie więzienie przy Rakowieckiej, Fort Mokotowa. Właśnie prezentując tych powstańców poprzez te formacje, do których należeli, z którymi się utożsamiali, zresztą także już po wojnie. Oni tworzyli takie stowarzyszenia, przez to poznajemy taki jakby klimat, czy no niejednokrotnie myślę, że bezpośredni udział w tych wydarzeniach. W elitarnym zgrupowaniu Radosław, który podobnie jak Baszta podlegał bezpośrednio kierownictwu dywersji Komendy Głównej AK, którego w skład wchodziły bataliony Zośka i Parasol, słynne, operujące zarówno na Woli, jak też Starówce, który znany był m.in. z wyzwolenia około 350 Żydów z obozu Gęsiówka. Walczył m.in. Jan Łukasiewicz, urodzony w Opinogórze, absolwent ciechanowskiego Kresiniaka. Adiutantem dowódcy tego zgrupowania był Franciszek Jurecki z Pszczółek koło Gruduska, rodzony brat powieszonego przez Niemców na zamku w 1942 roku Tadeusza Jureckiego. Franciszek zginął prawdopodobnie 23 sierpnia na Starówce, oznaczony krzyżem Virtuti Militari. Z kolei w zgrupowaniu Chrobry II, które powstało w pierwszych dniach sierpnia, operowało w zachodniej części Śródmieścia, które zdobyło m.in. dworzec pocztowy. Nieprzeciętną łączniczką była Jadwiga Piątkowska z męża Róg, znana później ceniona działaczka harcerska w Ciechanowie, pochodziła z Podłowicza. Z kolei w grupie AK Północ, której docelowym zadaniem była obrona Starego Miasta i połączenie z Żoliborzem, zastępcą dowódcy był pułkownik Stanisław Klepacz, przedostatni dowódca 11. Pułku Łanów. Natomiast szefem żandarmerii żandarmerii tej grupy Włodzimierz Kozakiewicz, rodowity ciechanowianin, który już od 1943 roku służył w Państwowym Korpusie Bezpieczeństwa, podległym delegaturze rządu na kraj. Jeżeli chodzi o udział w powstaniu oficerów 11 Pułku Łanów, nie sposób też jest tutaj nie przypomnieć, podkreślić postaci rotmistrza Adama Rzeszotarskiego, ostatniego adiutanta tego pułku. W powstaniu był dowódcą zgrupowania Żmija, który walczył właśnie na Żoliborzu. Tam zginęła jego cała rodzina, pierwsza żona, syn i teściowa. Po chwilowej, zrozumiałej dymisji ponownie objął dowodzenie swoim oddziałem po zranieniu jego następcy, także dowodził tą grupę około 400 żołnierzy aż do końca, do kapitulacji 30 września. Ale należy podkreślić, że nie tylko militarny udział mieli w powstaniu ciechanowianie, pełnili też na przykład funkcję medyczną. Naczelnym lekarzem KEDYW Komendy Głównej AK na Żoliborzu był chirurg dr Karol Węglewicz, dowódca powstańczego szpitala przy ulicy Krechowieckiej, zaangażowany również w prowadzenie szpitala sióstr zmartwychwstanek na Krasińskiego. Tutaj też w powstaniu stracił rodzinę, zginęło jego dwoje małoletnich dzieci. Mimo wszystko dalej operował, udzielał pomocy rannym powstańcom. Po wojnie, na przełomie lat 50. i 60. był cenionym ordynatorem chirurgii Szpitala Powiatowego w Ciechanowie. Jest wspomniany jako bohater w wielu książkach, m.in. Rapsodia Żoliborska Stanisława Podlewskiego. Z kolei organizatorem szpitala polowego przy ulicy Chorzej 13 był Zygmunt Kamiński, znany ciechanowianin, zasłużony w wojnie 1920 roku i kampanii wrześniowej 1939 roku, który wraz z żoną prowadził również lecznicę dentystyczną w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej. Tam był bardzo ożywiony ruch konspiracyjny. To ojciec pani profesor Bibianny Mosakowskiej. Był ranny podczas powstania. No myślę, że należy podkreślić, że wiele kobiet było związanych z powstaniem właśnie ciechanowianek. Były one przede wszystkim łączniczkami i sanitariuszkami. Wśród nich Alicja Kamińska, rodowita ciechanowianka, która z rodzicami w 1941 roku została wysiedlona z Ciechanowa, zamieszkała w Warszawie i tam w konspiracji zdała maturę. Zaangażowała się również w ruch konspiracyjny Armii Krajowej i była sanitariuszką w zgrupowaniu Harnaść. W powstaniu tym walczyły również dwie siostry rodzone z Ciechanowa, z których jedna była dowódcą patrolu sanitarnego, więc miała tutaj taką funkcję również bardzo odpowiedzialną. Przeżyła i mieszkała później w Paryżu. Wśród kobiet niezwykłą postacią była Janina Żurawska, rocznik 1911, urodzona w Ciechanowie. Była to córka dyrektora ciechanowskiej cukrowni w latach 1908-1912 Władysława Żurawskiego. Już od 1939 roku pełniła funkcję kierowniczki w dziale łączności wewnętrznej Komendy Głównej ZWZ-AK, a także prowadziła kancelarię szefa służby uzbrojenia leśnictwo pułkownika Jana Szypowskiego. W powstaniu była zaangażowana w poczcie tegoż dowódcy, szła kanałami, po powstaniu natomiast przebywała w niemieckiej niewoli, a po wojnie była wieloletnią współpracowniczką Studium Polski Podziemnej w Londynie i tam zmarła w 1995 roku. W batalionie Łukasiński walczył pan Wacław Dołęgowski z Warszawy. Po wojnie przeszedłszy niemieckie obozy, zresztą większość z tych powstańców należy podkreślić, którzy przeszli przez obozy niemieckie, niektórzy nawet koncentracyjne. Właśnie pan Wacław Dołęgowski pełnił później służbę w drugim korpusie armii Andersa, a po wojnie, po wyzwoleniu już osiadł w Ciechanowie, tu założył rodzinę. Warto podkreślić, iż tak jak wspomniałam, udział ciechanowian w powstaniu był nie tylko militarny, nie tylko w służbie łączności czy medycznej, ale także mieliśmy przedstawicieli zaangażowanych w wywiadzie Komendy Głównej AK, co wiązało się już z najwyższym stopniem zaufania i wielkiego przygotowania. Należeli do nich m.in. Marcel Pszczółkowski z miejscowości Koski, nieopodal Ciechanowa, oraz Eleonora Zbyszyńska, urodzona w Gąsocinie, która w powstaniu brała udział ze swoim mężem i synem Zbigniewem, studentem Uniwersytetu Warszawskiego, który był członkiem Szarych Szeregów, potem więźniem obozu w Auschwitz i tam zmarł. Na wystawie przypominamy też postać najmłodszego uczestnika powstania warszawskiego związanego z Ciechanowem. To 15-letni Andrzej Brzęczek, który w 1941 roku przedostał się do Warszawy, praktycznie sam, do swojej ciotki. Tam mieszkał u niej, uczył się w szkole handlowej i zaangażowany był właśnie w działalność Szarych Szeregów. I co ciekawe, no, jego funkcja nie była taka bagatelna. Był osobistym łącznikiem podporucznika Grendy, pseudonim Granica, który był założycielem harcerskiej poczty powstańczej. I w naszych zbiorach chciałam podkreślić, właśnie mamy kilka takich pamiątek, które pan Andrzej Brzęczek jako kolega właśnie świętej pamięci pana Jerzego Olszewskiego przekazał nam kiedyś już bardzo dawno temu, także są to cenne pamiątki.
Pani doktor, a proszę powiedzieć już, jak będzie wyglądać sama wystawa, co będziemy mogli tam zobaczyć?
No właśnie, na wystawie, chociaż skromnie, ale prezentujemy cenne pamiątki dotyczące naszych bohaterów, dokumenty, fotografie, wspomnienia, również odznaczenia. Wśród nich mamy piękną dokumentację z powstania, już właśnie związaną typowo z powstaniem, pani Jadwigi Piątkowskiej, róg łączniczki ze zgrupowania Chrobry 2. To naprawdę jest wiele cennych oryginałów. Także pamiątki po Zygmuncie Kamińskim, ojcu pani profesor Bibiany Mosakowskiej, który organizował, jak wspomniałam, szpital powstańczy przy ulicy Chorzej 13. Mamy również pamiątki po panu Wacławie Dołęgowskim z batalionu Łukasiński. Pamiątki związane z Alicją Kamińską, z sanitariuszką ze zgrupowania Harnaś. Tu jeszcze chciałam właśnie powiedzieć, że przypominamy też postać pana Stanisława Hikierta, który był wieloletnim nauczycielem WF-u w Ciechanowskim Krasiniaku. Był również zaangażowany właśnie w działalność konspiracyjną w Powstaniu Warszawskim, także jego żona była sanitariuszką. I przypominamy postać pana Jerzego Ostromeckiego, który też walczył w batalionie Ruczaj. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o samą wystawę, myślę, że ciekawym elementem jej będą multimedia, gdzie prezentujemy obszerne biogramy wszystkich powstańców związanych z powiatem ciechanowskim, bo na planszach w poszczególnych formacjach są oczywiście osoby wybrane tam, gdzie było ich najwięcej. Natomiast o wszystkich możemy poczytać właśnie w multimediach, możemy wyszukać konkretne nazwiska, można będzie też uzupełniać, jeżeli będą
jeśli
takie
zjawi się
osoby.
Rodzina, zjawi się na rodzina, przykład, prawda? Tak, nie wiemy tego.
Tak, bardzo chętnie przyjmujemy. Można będzie też odsłuchać fragmenty niektórych wywiadów powstańców odczytanych przez lektorów. My oczywiście będziemy też prezentować filmy i fotografie związane z powstaniem. Dla dzieci myślę szczególnie atrakcyjna będzie harcerska poczta powstańcza. Tutaj jest udziałem właśnie wspomnianego 15-letniego Andrzeja Brzęczka. No myślę, że wystawa jest zarówno bogata w treść, jak też atrakcyjna w formie przekazu. Także tutaj w imieniu swoim, koleżanki Uli Adamiak, jako autorek tej wystawy chciałam serdecznie podziękować przede wszystkim potomkom tych powstańców.
Bo to od nich pozyskały panie.
Od nich pozyskałyśmy tak pamiątki i dzięki temu ta wystawa ma zupełnie już inną wartość, inny wymiar. Czyli tu przede wszystkim pani profesor Bibianie Mosakowskiej, pani Bogumile Wiesiołek, pani Ewie Róg, pani Wandzie Baryga, panom Jarosławowi i Bartoszowi Długołęckim, panu Mario Antoniemu Hikertowi, panu Krzysztofowi Ostromeckiemu. Może kogoś tutaj pomyliłam, to przepraszam. Także wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście również chciałyśmy podziękować koledze Piotrowi Penda za wspaniałą wizualizację tej wystawy i aranżację multimedialną, bo bez tego jego udziału oczywiście ona nie miałaby takiego wymiaru. Także koledze Dariuszowi Krawczykowi za część militarną. Oczywiście także jego niektóre prywatne eksponaty. Chciałam jeszcze oczywiście podziękować dwóm muzeum, Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Warszawy, które udostępniały nam fotografie archiwalne. Oczywiście bez tych fotografii ta wystawa w ogóle nie mogłaby się odbyć, to na pewno. Narrację ogólną tematyki powstańczej stanowi wystawa Instytutu Pamięci Narodowej Powstanie Warszawskie 1944 Bitwa o Polskę. Za możliwość prezentacji tej wystawy składamy wielkie podziękowanie.
Pani doktor, no to na koniec mam takie pytanie. Jakie znaczenie dziś ma Powstanie Warszawskie? A jakie ma, może jakiego nie ma, a powinno mieć?
Myślę, że jakkolwiek samo Powstanie Warszawskie nie ma jednoznacznej oceny, do dziś budzi kontrowersje, także samych historyków tej tematyki, co do jego słuszności, to jednak myślę, że już sam fakt wielkiego bohaterstwa jego uczestników, przelanej krwi w imię wolności, w tym także ogromnej straty ludności cywilnej, czyni powstanie naprawdę częścią wielkiego, można powiedzieć, wręcz drogocennego fundamentu, na którym z czasem wzniesiona została wolna Polska. Dlatego pamięć, przekaz o powstaniu dzisiaj, w dobie, gdzie tak naprawdę prawdziwie szlachetne wartości są często deprecjonowane, jest szczególnie ważna. Powinna być, myślę, przekazywana młodemu pokoleniu.
Pani doktor, to proszę jeszcze przypomnieć, o której, jeśli ktoś jest zainteresowany, powinien zjawić się w budynku ekspozycyjnym muzeum.
Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na wernisaż tej wystawy, który będzie miał miejsce 2 sierpnia o godzinie o godzinie 17. I chciałam jeszcze powiedzieć, że w programie przewidziany jest także wspaniały koncert piosenek powstańczych w wykonaniu pana Dariusza Dzięgielewskiego, akordeon, i Marty Skibińskiej, uczennicy Szkoły Muzycznej 2 stopnia w Mławie, śpiew i skrzypce. Serdecznie zapraszamy.
My również Państwa zapraszamy, a dzisiaj Państwa zapraszamy na miejskie obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i także, żeby Państwo o godzinie 17, właśnie w godzinie W, na chwilę się zatrzymali i oddali hołd powstańcom warszawskim. Pani doktor, bardzo dziękuję Pani za rozmowę.
Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu.
Słuchali Państwo audycji Gość Dnia. Moim Państwa gościem była pani dr Bogumiła Umińska, kierownik działu historycznego w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Ja się z Państwem żegnam, Małgorzata Wojciechowska. Do usłyszenia.